Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dokładny temat, który chciałbym podjąć, brzmi Król Salomon i Święty Józef, dwaj synowie Dawida i dwie świątynie. Na początku podejmę to zagadnienie pod względem biblijnym i to będzie nasz grunt, z którego spróbuję później wyciągnąć kilka wniosków liturgicznych. Zaczynamy od Biblii. Anioł Boży objawia się świętemu Józefowi we śnie i mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Zwróćmy uwagę na pierwsze trzy słowa. Józefie, synu Dawida. W Nowym Testamencie tylko dwie osoby są nazwane synem Dawida. Pan Jezus i święty Józef. Pan Jezus 13 razy jest nazwany synem Dawida, święty Józef 1 raz. Święty Józef jest nazwany synem Dawida ze względu na jego Dawidowe pochodzenie. Bóg Ojciec uczynił go opiekunem drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, bo Syn Boży miał być uznany jako zapowiedziany Mesjasz. Prorocy mówili o Mesjaszu, że będzie potomkiem Dawida. Czytamy w drugiej księdze Samuela, jak prorok Natan przychodzi do króla Dawida i zwraca się do niego następującymi słowami. Wehigid lecha Adonai ki wait yaase lecha. Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Hu ivne va'it lishmi. On zbuduje dom imieniu mojemu. Zwróćmy uwagę, że słowo dom, ba'it, pojawia się w tym proroctwie dwa razy, chociaż za każdym razem w innym znaczeniu. W pierwszym zdaniu dom odnosi się do królewskiej dynastii Dawidowej, którą wzniesie Pan Bóg. W drugim zdaniu słowo dom odnosi się do świątyni, którą wzniesie potomek Dawida. Kiedy to proroctwo zostało wypowiedziane, Izraelici nie mieli jeszcze świątyni. Dawid bardzo chciał wybudować świątynię, ale Pan Bóg się nie zgodził. Także Pan Bóg powiedział, że dopiero potomek Dawida wzniesie dom dla Pana. Ale który potomek? Dawid miał 20 synów. Jednak tylko jeden z nich, Salomon, został królem. Tylko Salomon. Salomon zapisał się w świadomości narodu wybranego jako człowiek wielkiej mądrości i jako budowniczy pierwszej świątyni. Także dla Żydów termin syn Dawida odnosił się nie tylko do oczekiwanego Mesjasza, ale również do króla Salomona, mądrego, budowniczego pierwszej świątyni jerozolimskiej. Więc jeżeli w Starym Testamencie i w świadomości żydowskiej określenie syn Dawida odnosi się do Mesjasza i do króla Salomona, który był biologicznym synem Dawida, to nie możemy pominąć związku między Salomonem a świętym Józefem, który w Nowym Testamencie też zostaje nazwany synem Dawida. I teraz na czym polega związek między Salomonem a świętym Józefem? Kiedy Pan Bóg zwraca się po raz pierwszy do Salomona, o dziwo dzieje się to w czasie snu, tak jak w przypadku świętego Józefa. Salomon słyszy następujące słowa: proś o to, co mam ci dać. Wówczas Salomon prosi o dar mądrości i otrzymuje mądrość w obfitości. Dalej Stary Testament poświęca wiele miejsca budowaniu świątyni jerozolimskiej z polecenia Salomona. Dowiadujemy się, że świątynia była przeogromna, była ozdobiona wielką ilością złota, szlachetnych kamieni, jak również figurami oraz płaskorzeźbami aniołów i różnych roślin. Po ukończeniu budowy świątyni Salomon wprowadza tam Arkę Przymierza i przystępuje do budowy swojego pałacu przy świątyni. Wróćmy teraz do świętego Józefa. Już widzieliśmy związek między Salomonem a świętym Józefem ze względu na określenie syn Dawida, ale jest jeszcze jeden związek między tymi postaciami. Ten związek widnieje w kolejnym terminie, jakim jest greckie słowo tekton. Zazwyczaj tłumaczy się słowo tekton jako cieśla, ale tekton w języku greckim może oznaczać każdą osobę, która coś konstruuje, która coś buduje, a więc to samo co rzemieślnik, budowniczy. Posłuchajmy, jak to słowo zostaje użyte w odniesieniu do świętego Józefa. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, Jezus nauczał w ich synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem tektonos, cieśli? I jest tylko jeszcze jedno miejsce w Nowym Testamencie, gdzie pojawia się słowo tekton. Posłuchajmy. Wyszedł stamtąd Jezus i przyszedł do swojego rodzinnego miasta. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to tekton? Syn Maryi. Pamiętajmy natomiast, że w Nowym Testamencie słowo tekton jest greckie, a Żydzi w Nazarecie nie mówili ze sobą po grecku, lecz raczej po hebrajsku i aramejsku. Więc jak brzmiało słowo tekton po hebrajsku? Są dwie możliwości. Pierwsza możliwość to hebrajskie słowo harasz. Tak są nazwani rzemieślnicy, którzy z polecenia Salomona budowali i ozdabiali świątynię jerozolimską. Drugi hebrajski termin, który jest odpowiednikiem greckiego słowa tekton, to nagar lub nagara po aramejsku, czyli rzemieślnik, budowniczy, cieśla, ale również człowiek mądry i uczony. Wobec tego proszę zobaczyć, jeżeli święty Józef byłby nazwany po hebrajsku nagar, to znaczy, że ludzie potwierdziliby dwie rzeczy odnośnie do jego osoby. Był budowniczym, ale był też człowiekiem mądrym, zgodnie z definicją słowa nagar. Są to te same atrybuty, które posiadał Salomon. Był budowniczym świątyni i był mądrym władcą. Nawet Pan Jezus mówi, każdego, kto słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Czyli Pan Jezus też łączy mądrość z budowaniem domu. Jest bardzo możliwe, że wypowiadając te słowa, Chrystus mógł mieć na myśli króla Salomona i świętego Józefa. Dalej, pierwsza Księga Królewska oraz druga Księga Kronik podają nam, że Salomon wprowadził Arkę Przymierza do świątyni. Krótko później przybywa do Salomona tajemnicza królowa Saby i patrzy na wszystko, co król Salomon uczynił. Ale podobnie jak Salomon, który wprowadza królową Saby do swego pałacu i przedstawia jej swoją świątynię, tak też święty Józef wprowadza Najświętszą Maryję Pannę do swojego domu. I wprowadzając Matkę Bożą do swojego domu, Józef sprawia, że jego dom staje się domem Bożym, czyli świątynią. Bo Maryja nosi w swoim łonie Syna Bożego. Matka Boża jest nową Arką Przymierza, która sprawia, że Bóg jest obecny tam, gdzie Arka Przymierza się znajduje. To wszystko nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle kolejnego zdania z pierwszej Księgi Królewskiej. I ujrzała królowa Saby całą mądrość Salomona i dom, który wybudował. Ale który dom ujrzała królowa Saby? Czy chodziło o dom króla, czy może o dom Boży. W pewnym sensie odnosimy wrażenie, że dom króla Salomona i dom Boży były jakby jednym domem. A dzisiaj wiemy, że rezydencja Salomona i świątynia miały przynajmniej jedną wspólną ścianę. I tu znowu podobna sytuacja następuje z domem Józefa. Dom Józefa staje się domem Bożym. Pałac Józefa staje się domem Bożym dzięki Maryi i Jezusowi, którzy w nim zamieszkali. Świątynia Salomonowa została zburzona w roku 586 przez Babilończyków przed Chrystusem, 586 rokiem przed Chrystusem, przez Babilończyków. Jednak druga świątynia jerozolimska, odbudowana po powrocie z wygnania babilońskiego, która istniała za czasów Pana Jezusa, zawierała pomieszczenie nazwane Portykiem Salomona. Więc można powiedzieć, że świątynia jerozolimska za czasów Pana Jezusa była też świątynią Józefa ze względu na jego salomonowe pochodzenie i ze względu na to, że świętemu Józefowi Bóg Ojciec powierzył nową Arkę Przymierza, czyli Maryję i Jezusa. Bardzo ważną rolę pełni informacja, że Pan Jezus miał 12 lat wówczas, gdy został odnaleziony w świątyni przez Maryję i Józefa. Bo według tradycji żydowskiej król Salomon miał 12 lat, kiedy został ukoronowany. W związku z tym można powiedzieć, że to właśnie wówczas, gdy Pan Jezus pojawia się w świątyni w wieku 12 lat, Józef formalnie przestaje być nowym Salomonem. Nowym Salomonem staje się wtedy formalnie Pan Jezus. Godność nowego Salomona zostaje jakby przekazana Synowi Bożemu w świątyni jerozolimskiej przez Syna Dawida, którym jest święty Józef. Po tym wydarzeniu, ciekawe, święty Józef znika z kart Nowego Testamentu. Znika ten pierwszy nowy Salomon i pozostaje tylko jeden nowy Salomon, Pan Jezus. Więc widzimy, że Biblia ukazuje nam związek świętego Józefa ze świątynią, jaką jest Dom Boży w Jerozolimie, ale widzimy też związek świętego Józefa z domową świątynią, jaką jest Najświętsza Rodzina, bo święty Józef swoim przykładem, swoją dobrocią, mądrością, miłością wspomagał swoją rodzinę jako tekton, cieśla. Jako cieśla dbał o piękno domu, o piękno tej świątyni. Dbał o to, aby jego najświętszej małżonce i Synowi Bożemu niczego nie brakowało. Mając to wszystko na uwadze, przejdźmy teraz do domu Bożego, jakim jest nasza katolicka świątynia. Nasze świątynie są domem Bożym, dlatego że Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas w sposób ukryty w Najświętszym Sakramencie. O ile Panem każdego domu Bożego jest Chrystus, o tyle gospodarzem i stróżem domu Bożego jest święty Józef, tak jak w domu Najświętszej Rodziny w Nazarecie. On pełnił rolę gospodarza i stróża, a jego dom w Nazarecie stał się pierwszą świątynią Nowego Przymierza. Od chwili wcielenia świątynia jerozolimska straciła rację bytu. Jednak faktem jest, że Pan Jezus często wchodził do świątyni jerozolimskiej. Wchodzili do świątyni jerozolimskiej również apostołowie. Z tej racji fakt zburzenia świątyni jerozolimskiej i brak jej wzniesienia przez Żydów po dziś dzień jest potwierdzeniem od Pana Boga, że świątynia jerozolimska już nie jest potrzebna. Wyznawcy judaizmu twierdzą jednak, że nie trzeba odbudować świątyni, dlatego że Mesjasz to zrobi wtedy, kiedy przyjdzie. Natomiast my wiemy, że nie trzeba odbudować świątyni jerozolimskiej z innego powodu, bo to dom Józefa stał się Bożym domem i zapowiedzią domu, jakim są nasze świątynie. Dom Boży jest wśród nas, ale tu pojawia się pytanie, czy my to doceniamy? Czy my doceniamy to, że my mamy prawdziwy dom Boży? Odnosi się wrażenie, że dzisiaj zbyt często i szybko rezygnuje się z domu Bożego, na przykład na rzecz opcji sprawowania mszy świętej poza domem Bożym. Co prawda prawo kanoniczne i prawo liturgiczne przewidują taką możliwość i można ją uzasadnić, jak w przypadku pielgrzymek, uroczystości z udziałem ogromnej liczby wiernych i tak dalej, ale czy nie bywają sytuacje, kiedy istnieje możliwość sprawowania mszy świętej w kościele na poświęconym ołtarzu, a mimo to sprawuje się Eucharystię w auli, w salce lub w innych pomieszczeniach? Niestety takie podejście do znaczenia świątyni katolickiej ciągnie za sobą dalsze konsekwencje, bo kiedy zbyt łatwo rezygnuje się z pomieszczenia sakralnego i poświęconego ołtarza na rzecz innej alternatywy, to wówczas Dom Boży w oczach ludzi może utracić swój wyjątkowy charakter. I z tej racji, że Kościół staje się właśnie, miejscem na pokaz mody, albo staje się przestrzenią, gdzie wyświetla się film, lub wybrzmiewa muzyka rockowa, perkusje, gitary elektryczne, inne instrumenty sprawiające wrażenie, że znajdujemy się nie w domu Bożym, lecz na dyskotece. Wobec tego refleksja nad tym, co stało się z domem Józefa w chwili, kiedy przyjął do niego Maryję z Panem Jezusem, przypomina nam, że świątynia katolicka różni się radykalnie od świątyni protestanckiej. Świątynia katolicka jest nie tylko dla sprawowania Eucharystii, ale również dla cichej adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie. Jak powiedział Benedykt XVI, Kościół nie jest pomieszczeniem, w którym rano coś się nagle wydarza, a przez resztę dnia pozostaje pusty. I dalej powiedział Benedykt XVI, wszyscy wiemy, jaka jest różnica między kościołem modlitwy, a takim, który stał się muzeum. Grozi nam dzisiaj wielkie niebezpieczeństwo, że nasze kościoły staną się muzeami i będzie z nimi tak jak z muzeami. Kiedy nie są zamknięte, zostaną obrabowane, bo już nie żyją. Miarę życia Kościoła, miarę jego wewnętrznej otwartości poznajemy po tym, że może trzymać drzwi otwarte, ponieważ jest Kościołem modlitwy. Benedykt XVI. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty Franciszek, kiedy wielokrotnie prosił, aby nie zamykać kościołów w ciągu dnia. Jeżeli nie chcemy, aby Dom Boży stał się muzeum, to trzeba krzewić wśród wszystkich większe nabożeństwo do Syna Bożego utajonego w Najświętszym Sakramencie. A ponieważ Najświętszy Sakrament znajduje się w tabernakulum, to dochodzimy do kolejnej kwestii liturgicznej. W roku 2005 podczas obrad 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów w Rzymie na temat Eucharystii w dokumencie roboczym zabrzmiało następujące stwierdzenie. Umieszczenie tabernakulum w dobrze widocznym miejscu świadczy o wierze w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Potrzeba nam głębszej refleksji na temat odpowiedniego usytuowania tabernakulum w kościołach. Trzeba sprawdzić, czy przeniesienie tabernakulum z centrum prezbiterium i usytuowanie miejsca celebransa w centrum prezbiterium lub przed tabernakulum nie przyczyniło się do osłabienia wiary w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na podstawie tych obserwacji ojców synodalnych powstała adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. I tam czytamy, w nowych kościołach dobrze jest przewidzieć kaplicę Sanctissimum w pobliżu prezbiterium. Tam, gdzie nie jest to możliwe, lepsze jest usytuowanie tabernakulum w prezbiterium, w miejscu odpowiednio podwyższonym, w pośrodku przestrzeni absydalnej lub w innym miejscu, skąd będzie równie dobrze widoczny. Zwróćmy uwagę, że w wielu nowych kościołach i kaplicach rzadko widzi się tabernakulum usytuowane w pośrodku przestrzeni absydalnej. Ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak często mamy nowe kościoły i kaplice, gdzie tabernakulum mogłoby być w centrum, a jest usunięte mniej lub więcej na bok? Często uzasadnia się to między innymi stwierdzeniem, że tylko ołtarz powinien się znajdować w centrum, bo na mszy świętej należy skupić uwagę na tym, co dzieje się na ołtarzu. Ale świątynia katolicka nie jest tylko miejscem mszy świętej. Świątynia jako miejsce przeznaczone tylko do liturgii jest ideą protestancką, bo protestanci nie mają fizycznej i realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w świątyni. Poza tym nie ma konfliktu między znakiem tabernakulum i ołtarzem, na którym sprawuje się Eucharystię. Nie ma konfliktu. Obecność eucharystyczna jest to misterium, które trwa w czasie aż do ponownego przyjścia Chrystusa w chwale. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. W opisie budowy świątyni Salomonowej znajdują się liczne informacje odnośnie do wymiarów i odległości różnych obiektów w świątyni. Ta informacja nie jest zbędna. Tam jest bardzo dużo liczb. To nie jest zbędna informacja, bo wnikliwa lektura prowadzi do odkrycia, że wszystko w świątyni musiało być symetryczne. Arka musiała stanąć po środku. Święte świętych musiało być w centrum. Liczba kolumn po prawej i lewej stronie musiała być identyczna. Odległość przybytku i arki od lewej ściany i od prawej ściany nie mogła się różnić. Wszędzie musiała być symetria. Dlaczego? Dlaczego ta symetria jest tak ważna w Domu Bożym? Bo o ile brak symetrii był znakiem bezładu i nieobecności Pana Boga, o tyle symetria dla Żydów odzwierciedla zamysł Boży widoczny wszędzie. Jeżeli w synagodze Aron HaKodesz, czyli święta arka ze zwojami Tory oraz Bima, czyli podium, z którego czyta się Torę, jest prawie zawsze w centrum, to dlaczego w nowych katolickich kościołach i kaplicach Najświętszy Sakrament tak często jest usunięty na bok? Dlaczego? Co my chcemy przez to powiedzieć? Zastanówmy się. Co my chcemy przez to powiedzieć? Staje przed nami święty Józef, syn Dawida, nowy Salomon i każe nam odkryć na nowo znaczenie naszych świątyń, które są wyjątkowe, niezastąpione, bo o każdej porze dnia mieszka w nich Król Wszechświata na swoim tronie, na miejscu zarezerwowanym tylko dla Niego. Przynajmniej tak powinno być, ale czy rzeczywiście tak jest? Nad tym należy się zastanowić. Bardzo dziękuję.